Ze mną aspirant Jakub Bagiński, rzecznik Słupskiej Komendy Policji. Dzień dobry. Tradycyjnie, jak przed każdymi wakacjami i wolnym, a tak się składa, że długi weekend kolejny przed nami, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym bezpieczeństwie, o tym, jak zadbać po pierwsze o bezpieczeństwo dzieci, bo to jest jakby rzecz szczególna i wymagająca uważności. No i oczywiście drugie to jak zadbać o nasz dobrostan, o nasze domy, wyjeżdżając na wakacje, bo jest parę takich sztandarowych, powiedziałabym, schematów, których warto się trzymać za każdym razem przed wyjazdem na parę dni z domu. Od czego zaczynamy? Od czego pan woli? Od dzieci. Wdzięczny temat, jak zawsze.
Zacznijmy od dzieci. No ja widzę po swoich dzieciach, jak one bardzo czekają na te wakacje, jakie jest napięcie. To niespełna 2 tygodnie pozostały do rozpoczęcia wakacji. My możemy ten dłuższy weekend, który będziemy spędzali, będziemy wypoczywali, miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda, możemy potraktować jako taki trening przed tymi 2 miesiącami, które będą nas czekały. Jest dużo tematów związanych z bezpieczeństwem, które należy poruszyć, żeby przypomnieć wszystkim słuchaczom o tym.
Chyba przypomnieć, bo my niby wszyscy wiemy o tym, jak zadbać o swoje dzieci, a ciągle mimo tego, że wiemy, okazuje się, że jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie się zgubiło. Kolejne bez kasku, rower, hulajnoga. Nad wodą to już w ogóle samowolka momentami. Ja już nie mówię o sytuacjach, w których dorośli w ogóle spuszczają dzieci z oka i piją alkohol, bo to jest absolutnie niedopuszczalne, a też się zdarza.
Zgadza się, tak.
I tak dalej, i tak dalej. Więc dzieci czekają. Pan aspirant ma chyba trochę młodsze od moich, ale moje też czekają, muszę powiedzieć, na to, żeby mieć ten luz od szkoły i tak bezkarnie móc się poszwendać, że tak powiem, czy pójść na orliki, pograć bez względu na porę dnia i korzystać, że tak powiem, z tej pogody właśnie.
To, czy my będziemy rozmawiać, no, trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że to są zasady uniwersalne. One dotyczą każdego dłuższego weekendu, który czeka nas w ciągu całego roku. One dotyczą wakacji, one dotyczą okresów świątecznych, przedświątecznych, świąt Bożego Narodzenia, majówki, świąt wielkanocnych. Bo my zawsze powinniśmy dbać
wszystkich
o swoje
świętych,
bezpieczeństwo.
Drodzy Państwo, też pamiętajcie.
Zgadza się, a te okazje, dla których my się spotykamy i rozmawiamy o tym bezpieczeństwie, są po to, żeby przypominać o tych zasadach, do których większość osób zdecydowanie się stosuje. Ale tak jak pani redaktor zauważyła, to bezpieczeństwo dzieci jest taką kwestią najistotniejszą i priorytetową, bo wszyscy chcemy, żeby te nasze dzieci każdy wolny dzień, całe wakacje spędziły bezpiecznie.
No niech one będą beztroskie i szczęśliwe. To jest jakby...
My jako policjanci już od wielu tygodni przygotowujemy wszystkie dzieci do tego, żeby one wiedziały, jak się w tych sytuacjach kryzysowych zachować. My spotykamy się w szkołach z uczniami. To są szkoły podstawowe, są również szkoły średnie, gdzie rozmawiamy o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To doświadczenie policyjne przekazujemy również nauczycielom, aby oni w trakcie godzin wychowawczych rozmawiali ze swoimi uczniami, ze swoimi podopiecznymi i zwrócili im uwagę na te kwestie najistotniejsze. I co jest fajne w tych naszych spotkaniach z młodzieżą? To, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co mogą, a czego nie mogą. Problem polega później w realizacji, że przychodzi taka chwila, kiedy ktoś kogoś namówi do zrobienia czegoś niezgodnego z przepisami, niezgodnego z zasadami i dochodzi do tych nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast młodzież jest świadoma. My w ciągu roku przygotowujemy młodzież na te różne okazje, na te różne dni wolne, żeby po prostu wiedzieli, co mogą, czego nie mogą.
No tak, i to też jest, myślę, dość istotne, bo ciągle też w przestrzeni publicznej, ale też w rozmowach właśnie z panem aspirantem wiemy o tym, że dochodzi do aktów wandalizmu, a to jest chwila, to jest moment, tak, u młodego człowieka, to jest właśnie grupa, tu jeden da się podpuścić, nie daj Bóg jeszcze wejdzie alkohol, bo oni testują, próbują, uczą się, że tak powiem, siebie, życia i tak dalej, i tak dalej. No i o ile oczywiście młodość ma pewne prawa, i tutaj pewnie się zgodzimy, o tyle bezpieczeństwo i uważność powinny iść z tym w parze.
I świadomość tego, że za zachowaniem i za czynami mogą pójść takie konsekwencje, które będą się za tą młodą osobą, która będzie coraz starsza, ciągnęły przez resztę życia. Tak. Dlatego my, spotykając się z młodzieżą, zwracamy ich uwagę na te konsekwencje i na odpowiedzialność prawną związaną z tymi czynami karalnymi albo z przejawami demoralizacji.
No tak, bo im się wydaje, że dopóki oni nie mają skończonych 16 lat, potem 17 lat, bo to wszystko zależy oczywiście od czynu i i tego, co się wydarzy, to te konsekwencje ich nie dotkną i nie dotyczą. No nie do końca tak to wygląda. I tutaj rzeczywiście my też staramy się na antenie z mecenasem rumieńskim edukować młodzież w tym zakresie i tłumaczyć, że biorą już odpowiedzialność za siebie w wielu sytuacjach bez względu na wiek, choćby tu mam na myśli przemoc rówieśniczą, która się pojawia no, już w bardzo młodym wieku i to się zdarza. Ale dzisiaj o wakacjach, dzisiaj o tym, że hulajnoga, rower, kask, to powinno być absolutnie połączone wszystko razem.
To są pary nierozłączne. Mhm. Jeżeli wsiadamy na rower, powinniśmy z automatu zakładać na głowę kask, który zapewni nam taką dodatkową ochronę głowy, dlatego że w przypadku jakiegokolwiek upadku, czy jest to hulajnoga elektryczna, czy rower, czy może rower elektryczny, ta głowa jest najbardziej narażona na różnego rodzaju urazy. My jako policjanci jesteśmy w stanie podać wiele przykładów, kiedy ten kask uratował komuś życie, ale nie jestem w stanie pani podać przykładu, kiedy on zaszkodził komuś, kto miał go na głowie w momencie, kiedy doszło do jakiegoś upadku.
No to ja mam dokładnie tak samo. Ja bym dodała jeszcze, że w tym okresie przedwakacyjnym pojawiają się, i tu jest tak zwane dobrodziejstwo mediów społecznościowych, pojawiają się rolki i filmiki na arbuzie. Pokazane jest, co się dzieje z głową człowieka przy upadku. A jeszcze jak dochodzi do wypadku, czyli fizyka zadziała dodatkowo i siła uderzenia jest większa niż tylko masa naszego ciała, powiedzmy, które upada z tej hulajnogi czy roweru, no to wtedy, drodzy Państwo, ja polecam, wierzcie mi, nie wyjdziecie na rower, rolki, hulajnogę bez kasku.
Dlatego apelujemy do wszystkich słuchaczy, nie tylko osób dorosłych, nie tylko do dzieci, żeby w momencie, kiedy wsiadają na rower, nawet jeśli wiedzą, że mają do pokonania krótką trasę, na głowę ubierali kask.
Tak, to powinno być po prostu wpisane bezdyskusyjnie. Na co jeszcze powinni rodzice, bo to w pewnym wieku też tak wygląda i młodzi ludzie zwracać uwagę?
Możemy tutaj zacząć temat bezpieczeństwa nad wodą. Mhm. Jest to bardzo istotna kwestia. Przede wszystkim dzieci nie powinny same spędzać czasu nad wodą. Powinny znajdować się cały czas w towarzystwie osoby dorosłej, tak żeby ta osoba dorosła
miała... Ja bym dodała trzeźwej.
Zgadza się, to jest oczywista rzecz, ale przede wszystkim wybierajmy plaże, które są pod ochroną ratowników, plaże, które są nadzorowane, plaże, które są strzeżone. W przypadku, kiedy dojdzie do jakichś niebezpiecznych sytuacji, to ten ratownik będzie mógł w prawidłowy sposób zareagować.
To jest wsparcie.
Ta kwestia alkoholu w organizmie osoby dorosłej również w poprzednich latach, w okresach wakacyjnych, w tych ciepłych okresach się przewijała, dlatego my już niejednokrotnie apelowaliśmy o to, aby nad wodą wypoczywać w sposób trzeźwy. Dlatego, że tylko trzeźwa osoba nad wodą będzie osobą bezpieczną.
Tak, ma szansę na to, że jak do tej wody wpadnie, to z niej wyjdzie, tak? I nic się po drodze nie wydarzy. Ja muszę jeszcze zapytać o opaski, bo też już dzisiaj wybrzmiało, że co roku ileś dzieci jednak gubi się nad morzem, czy nad wodą, czy też w górach. No gubi się po prostu, tak? Jak się przygotować do tego, żeby nie było tej paniki? Bo to są elementy paniki, które się wdzierają. Ten młody człowiek, kilkuletni nawet, potrafi iść kilometry przez tą plażę, rzeczywiście. Jak nauczyć dziecko z waszego policyjnego punktu widzenia tego, że i kogo powinno poprosić o pomoc, żeby czuć się bezpiecznie? Już jak się zgubi.
Możemy przygotować dzieci na takie sytuacje w różny sposób. W zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko. Mhm. Jeżeli jest to dziecko, które chodzi do szkoły, to nie będzie miał problemu z tym, żeby przyswoić numer telefonu, nauczyć się tego numeru telefonu na pamięć i żeby w przypadku, kiedy dojdzie do zgubienia, poprosić osobę, może być to ratownik, może być to jakaś inna osoba zauważona, może być to policjant, może być to strażnik miejski, albo po prostu ktokolwiek wypoczywający na plaży, może podejść do tej osoby i poprosić o wykonanie telefonu do rodzica. Ten numer telefonu 9 liczb, nie jest trudno ten numer zapamiętać. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to jak najbardziej my zalecamy wyposażenie się przed wejściem na plażę, ale również w inne miejsce, gdzie znajduje się bardzo duża grupa osób, w tak zwane opaski niezgubki. My od wielu lat jako policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku promujemy tego typu rozwiązania. We współpracy z samorządami, z gminami przekazujemy takie opaski.
I one się sprawdzają?
One się sprawdzają, dlatego że w sytuacji, kiedy dziecko odejdzie od rodzica, kiedy na chwilę zgubi tego rodzica z pola widzenia i podejdzie do dowolnej osoby, osoby, ma zapisany na opasce numer telefonu do rodzica. To oszczędzi na pewno stresu i rodzicom, i dzieciom, tak, które się zgubiły. To jest bardzo istotna kwestia. Koszt jest nieduży, a przynosi takie bardzo, bardzo pozytywne efekty.
No właśnie, to są jakby rzeczy podstawowe. Nie spuszczamy dzieci z oka. Jak to się wydarzy, drodzy Państwo, no to rzeczywiście bądźcie przygotowani na tę ewentualność.
Warto też z dzieckiem porozmawiać o tym, w jaki sposób powinno się zachować w momencie, kiedy dojdzie do takiego zagubienia. Warto wypracować sobie pewien schemat i na przykład powiedzieć, że w przypadku, kiedy dziecko zorientuje się, że gdzieś się zgubiło, kiedy zorientuje się, że straciło rodzice z pola widzenia, to powinno pozostać w tym miejscu, w którym się zorientowało, dlatego że w jednoczesnym momencie przemieszczanie się rodzica, który szuka, i przemieszczanie się dziecka, które szuka rodziców, może nie przynieść tego pozytywnego efektu.
W różne
postaci
kierunki.
Spotkania mogą pójść w różnych kierunkach, więc rodzic powinien poinformować służbę o tym, że doszło do sytuacji zagubienia, a dziecko powinno pozostać w tym miejscu. Dobrym pomysłem, ja też o tym mówię rodzicom na spotkaniach w szkołach, jest wyposażenie dzieci w takie lokalizatory, które w ostatnim czasie są niedrogie. Można je kupić na różnego rodzaju portalach, w marketach. Taki lokalizator można przypisać do swojego urządzenia, do swojego telefonu i nawet na plaży przymocować taki lokalizator do dziecka i w momencie, kiedy to dziecko odejdzie, możemy sprawdzić w telefonie, czy ono znajduje się w większej czy mniejszej odległości. To też
jak
spowoduje,
daleko,
że to dziecko zostanie szybciej odnalezione.
No tak, to też jest, myślę, dobry kierunek i dobre rozwiązanie. Wyjazdy. Wyjeżdżając, to co ja lubię i to co wybrzmiewało podczas naszych wspólnych spotkań w rozmowach o wolnym tak naprawdę i wyjazdach, to to, żeby nie chwalić się w mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy, chata wolna. Zapraszamy, drodzy Państwo. Chata wolna nie będzie nas przez tydzień.
Wiele osób dodaje relację dotyczącą swojego wyjazdu już na lotnisku.
Tak.
Chwalimy się, że wyjeżdżamy, chcemy pokazać wszystkim swoim znajomym na portalu społecznościowym, że za chwilę będziemy w ciepłych krajach, wrócimy za tydzień albo za dwa tygodnie.
A wy tu skucha, zimno, ciemno, siedźcie sobie, a my będziemy teraz się bawić.
Tak? Pamiętajmy, że nie tylko znajomi śledzą portale społecznościowe, korzystają z nich również osoby, które mają złe zamiary i te informacje mogą wykorzystać w taki sposób, w który byśmy nie chcieli, żeby wykorzystali. Poinformujmy o wyjeździe, ale swoich najbliższych znajomych i sąsiadów. Zwróćmy ich uwagę na to, że przez tydzień, dwa tygodnie może nas w domu nie być, że wyjeżdżamy, że będziemy w ciepłych krajach. Jeżeli mamy na tyle dobry kontakt, relacje ze swoimi sąsiadami, możemy przekazać im klucz, żeby raz na jakiś czas weszli do tego mieszkania, przy okazji podlewania kwiatków, włączyli światło, czy na chwilę włączyli telewizor, żeby osoba, która przychodzi obok naszego domu czy mieszkania, miała wrażenie, że ktoś wewnątrz się znajduje i nie ma czego w tym mieszkaniu szukać. Nie informujmy o naszych wyjazdach na portalach społecznościowych w momencie, kiedy na tym wyjeździe jesteśmy. Poczekajmy, aż wrócimy. Wrzućmy te zdjęcia na Facebooka, piękne zdjęcia z wakacji, z plaży. Chwalmy się tym, ale dopiero jak będziemy już w domu.
No właśnie, to się sprawdza rzeczywiście? Czy wy macie jako policja takie sygnały? Ja nie pytam o statystyki, broń Boże, tylko o to, czy to się rzeczywiście pokrywa dosyć mocno z tym, że ktoś jedzie na wakacje, a w tym czasie proszę uprzejmie włamanie.
Zdarzają się oczywiście zgłoszenia dotyczące jakiejś dłuższej nieobecności. Osoba po powrocie z wakacji, z jakiegoś wyjazdu służbowego po kilku dniach orientuje się, że ktoś w tym mieszkaniu był, że ktoś do tego mieszkania wszedł i że coś wartościowego z tego mieszkania zniknęło. I tutaj pojawia się kolejna sprawa, o której należałoby powiedzieć, czyli te wszystkie przedmioty wartościowe. No, ja nie mówię o telewizorze czy wieży,
która, nie da się tego
z której
schować.
Puszczamy muzykę, bo tego nie będziemy chować, ale mówię tutaj o różnego rodzaju środkach pieniężnych, o biżuterii. Jeżeli mamy możliwość, żeby umieścić to w bezpiecznym miejscu, czy dysponujemy w mieszkaniu jakimś sejfem, albo możemy to zdeponować w bezpiecznym miejscu, przekażmy to, możemy to przekazać osobie, której ufamy, jakimś bliskim członkom rodziny, które w tym konkretnym czasie akurat będą w swoim miejscu zamieszkania, żeby się zaopiekowali tymi rzeczami i odbierzmy je po powrocie.
A to myślę, że niewiele osób zwraca na to uwagę akurat, żeby zabezpieczyć biżuterię choćby damską, nie?
Dlatego rozmawiamy, takie, żeby dużo osób, które nie zdają sobie z tego sprawy, mogły to usłyszeć i żeby przy okazji kolejnego wyjazdu pomyślały właśnie w ten sposób postąpiły.
Tak. Mm-hmm. To jest jakby ważne. Dobrze, jeśli państwo macie zabezpieczone domy, to prędzej pewnie domy niż mieszkania w monitoring, bo to też się sprawdza. I alarm, tak? Bo część osób, tych, które ja znam, mają domy, mają też podpisane umowy z firmami ochroniarskimi, tak?
Tak, ale mówimy tutaj o cząstce osób. Tak, to jest jakaś taka nieznaczna liczba osób, tak. które dysponują czy podpisaną umową z firmą ochroniarską, czy monitoringiem, czy systemem alarmowym.
Teraz też są monitoringi takie i one chyba robią się coraz bardziej popularne, że przychodzi powiadomienie na telefon od razu, że ktoś wszedł w zasięg, że tak powiem, kamery, tak? I dostaje się taki komunikat przychodzi, drodzy państwo, na telefon, można wtedy zobaczyć wróg czy przyjaciel, jak ja to mówię, swój czy nie swój, i wtedy państwo mają ten czas na reakcję, żeby choćby zadzwonić do odpowiednich służb, żeby podjechał patrol policji na przykład i sprawdził, tak?
Tak, co ale taki hałas, dzieje, który pojawi się w momencie próby wejścia
czyli
do domu.
Stare, czy sprawdzone mieszkania. Metody są najlepsze w ogóle, nie?
Też. Stare, sprawdzone metody są najlepsze, ale najważniejsze jest to, żeby poza tymi systemami, na które nie każdy może sobie przecież pozwolić, to pamiętać o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli zamknięciu okien, zamknięciu drzwi. Jeżeli mamy rolety antywłamaniowe, no to skorzystajmy z tego. To, co mówiłem kilka minut temu, poinformowanie sąsiadów o tym, że nie będzie nas w miejscu zamieszkania. My możemy się temu sąsiadowi za kilka dni czy za kilka tygodni, jeżeli on będzie wyjeżdżał, zrewanżować i zrobić dla niego to samo.
To powinno chyba działać, nie? Że to taka pomoc sąsiedzka i to wsparcie, które sobie państwo dają nawzajem, to jest w ogóle super, jeśli mamy takich sąsiadów, u których właśnie klucze leżą na wszelki wypadek, albo właśnie państwo dają znak, sygnał, umawiamy się na hasło, wyjeżdżamy, to oni już wiedzą, że za 3 dni muszą tam wpaść, zobaczyć, podlać te kwiatki przysłowiowe i tak jak pan aspirant mówił, odpalić ten telewizor na moment, pokręcić się choćby po domu, żeby to powietrze, jak ja to mówię, przemielić trochę, żeby ktoś tam był. Bezpieczeństwo to także przygotowanie samochodu do podróży, jeśli nim jedziemy.
Tak, to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli szykujemy się na jakiś dalszy wyjazd, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby podróżować samochodem sprawnym technicznie. My co roku robimy sobie oczywiście w ramach korzystania z samochodów takie obowiązkowe przeglądy i zakładam, że każdy właściciel samochodu reaguje na takie wskazania diagnosty, który informuje, że trzeba wymienić klocki hamulcowe albo opony nadają się też do zmiany i my to na bieżąco robimy, ale...
Ja muszę, przepraszam, tu przerwać i powiedzieć państwu, mnie do szału doprowadza, chociaż ja to rozumiem i tu się zgadzam i absolutnie rozum ogarnia, ale do szału mnie doprowadza przed każdym wyjazdem jeszcze na stację, żeby jak to... Przepraszam za określenie, pierdnąć w oponki, czyli zobaczyć to powietrze, ile go jest, uzupełnić ewentualnie jeszcze przed wyjazdem w samochodzie.
Panie redaktor, nie musimy jechać na stację diagnostyczną. My możemy...
Znaczy, ja mówię też przy stacjach benzynowych, one się pojawiają.
Dokładnie. My możemy całkowicie bezpłatnie podjechać na dowolną stację benzynową, skorzystać z urządzenia, które znajduje się na tej stacji, sprawdzić...
Tam stoi taka sprężarka.
Czy nasze opony mają prawidłowe ciśnienie. Sprawdzić, czy w zbiornikach znajdujących się pod pokrywą silnika znajdują się
wszystkie
odpowiednie
płyny.
Ilości płynów, to nic nie kosztuje, a zagwarantuje nam, że będziemy spokojniejsi. I taka spokojna jazda przez kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, nie myślenie o tym, że coś w tym naszym samochodzie może się wydarzyć, będzie miała wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
A na komfort tej jazdy też. Oczywiście. Z całą pewnością.
Kolejna bardzo, bardzo istotna informacja. My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo przecież ja przychodzę tutaj do pani redaktor przed tymi wszystkimi...
Regularnie przypominamy.
Dniami wolnymi przypominamy. Ale taka zasada, która obowiązuje w Polsce, ten kierowca, mężczyzna, siedzi, kieruje, nawet jak jest zmęczony, to on dalej kieruje. A obok siedzi żona, kobieta, która ma prawo jazdy, ale z jakiegoś powodu za tą kierownicę nie wsiada. Woli, żeby kierował zmęczony mąż.
No, czasem, panie aspirancie, jest tak, że to mąż nie chce oddać tej kierownicy żonie. Więc...
Rozmawiajmy. rozmawiajmy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak, krótki postój, odpoczynek, tak. Łyk kawy, łyk wody, rozprostowanie kości. Mhm. Jeżeli nie czujemy się na siłach, żeby tą drogę kontynuować, to skorzystajmy z pomocy, która siedzi obok i również posiada uprawnienia do kierowania. Mhm. To jest ważne, żeby te uprawnienia do kierowania miała, żeby ta osoba była trzeźwa. Dlatego, że taki kierowca dodatkowy na pokładzie samochodu to jest skarb. Ja bardzo często korzystam z pomocy żony, jeżeli jedziemy gdzieś w dalszą drogę, nawet pomiędzy jednym a drugim zjazdem na autostradzie kilkanaście, kilkadziesiąt minut przesiadamy się tak, żebym ja mógł sobie przez chwileczkę odpocząć i po kilkudziesięciu minutach kontynuować bezpiecznie tą jazdę.
No tak, to jest rzeczywiście dość ważne. Ja bym dodała jeszcze, drodzy Państwo, pamiętajcie, brawura to nie odwaga. Nie ma co szaleć. Bywa, że Państwo się spieszą, wyprzedzają, a potem dojeżdżacie w tym samym momencie do świateł na przykład. Państwo jadą normalnie, a ktoś obok właśnie pędzi na złamanie karku, a potem i tak stoicie przy jednych światłach, więc myślę, że to jest ważne. Sytuacji niebezpiecznych na drogach i ja i pan aspirant pewnie widzieliśmy całą masę, tak? Tego, jak wyprzedzają pod górkę na przykład, a nie wiadomo, co tam za tej górki wyjedzie za chwilę, albo na trzeciego, albo się, a nóż się udaje się wcisnę, tak? No, ja dosyć regularnie i dość często jeżdżę choćby po Polsce i rzeczywiście tych sytuacji, nie zdarzył się wyjazd, żeby nie było niebezpiecznej sytuacji, o tak powiem, nie?
Do tych sytuacji dochodzi, ale do nich dochodzi dlatego, że kierowcy nie stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. A to jest podstawowa zasada, od której zależy, czy będzie bezpiecznie.
Tak.
Jeżeli będziemy stosowali się do przepisów, jeżeli będziemy poruszali się po drogach zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości, to do minimum naprawdę ograniczamy tą możliwość
tak, wystąpienia. Tak, ale z drugiej strony, ja już miałam nadzieję, szczerze mówiąc, że te wysokie kary, które się pojawiły finansowe, że te punkty, że te regularne kontrole, które pojawiają się na drogach, rzeczywiście wyeliminują, że tak powiem, tego typu zachowania. No niestety, one ciągle są i ciągle się będą pewnie jeszcze powtarzać i to też zawsze mówię, że to niestety jak z tymi kierowcami, którzy wsiadają mimo dwukrotnego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, no ciągle gdzieś ta recydywa jeszcze się pojawia.
Do tych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego oczywiście dochodzi, ale my jako policjanci zauważyliśmy spadek tych znacznych przekroczeń prędkości, tych zatrzymanych praw jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Tych zdarzeń jest zdecydowanie mniej, dlatego że też do tych wykroczeń zostały przypisane wyższe kwoty mandatów. Policjanci oczywiście w dalszym ciągu ujawniają takie wykroczenia, w dalszym ciągu kontrolują takich kierowców i zatrzymują ich uprawnienia do kierowania. Nawet sytuacja sprzed kilku tygodni, o której też jako oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Słupsku informowałem, to kierowca, który w ciągu roku, niespełna roku, dwa razy popełnił dokładnie te same wykroczenia. Chodziło o przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę. Mhm. Za każdym razem również nie korzystał z pasów bezpieczeństwa.
To jest w ogóle absurd.
I te wykroczenia popełnił dwa razy w tym samym miejscu. W rozmowie z policjantami powiedział, no to już drugi raz w tym miejscu. Te punkty karne, które otrzymał w związku z tą ostatnią kontrolą, ale również z tą poprzednią kontrolą, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku, jeżeli policjanci zsumowali, wiąże się to ze skierowaniem wniosku o ponowny egzamin na prawo jazdy i to jest konsekwencja.
A niełatwo go zdać.
Zgadza się.
No właśnie. Na co szczególnie według pana powinniśmy zwrócić uwagę? Dzieci?
Prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach przystosowanych z atestem.
No tak.
W fotelikach, które nie są kupowane jako używane na portalach sprzedażowych, dlatego że musimy wziąć pod uwagę to, że ten używany fotelik, który my kupimy i pozornie zaoszczędzimy 100, 200, 300 czy 500 zł, mógł uczestniczyć wcześniej w zdarzeniu drogowym, może nie spełniać już swojej funkcji, więc to jest bardzo istotne, żeby na tym bezpieczeństwie nie oszczędzać, a przede wszystkim nie oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci. Dzieci powinny być przewożone w foteliku, który jest przystosowany do wagi wzrostu. My jako policjanci podejmujemy kontrolę wobec osób, które przewożą dzieci w fotelikach, które już dawno powinny być wymienione na większe, dlatego że to dziecko się w tym foteliku po prostu nie mieści, albo w foteliku, który jest za duży dla dziecka, dlatego że został po starszym rodzeństwie i ten rodzic chciał.
Urośnie, tak.
A to dziecko za małe w tym za dużym foteliku również nie będzie przewożone w sposób prawidłowy, ale przede wszystkim powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Pamiętać o tym, że my jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego i możemy robić wszystko dobrze, wszystko idealnie i stosować się do tych przepisów, ale na naszej drodze może stanąć ktoś, kto będzie te przepisy lekceważył.
No i myślę, że tutaj dzisiaj postawimy kropkę, drodzy Państwo. Uważajcie na siebie, uważajcie na swoich bliskich, korzystajcie z wyobraźni. Tak powyobrażajcie sobie, co by się wydarzyło, gdyby na przykład wasze dziecko bez kasku z tego roweru czy tych rolek okrawężnik. Nie? To ja tak myślę, że taki makabryczny trochę przykład, ale żywy i prawdziwy.
A ja na sam koniec w imieniu wszystkich policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku chciałbym wszystkim mieszkańcom Słupska i okolic, słuchaczom Radia Gdańsk życzyć najpierw bezpiecznego weekendu przedłużonego,
tak,
a następnie bezpiecznych wakacji. My się z młodzieżą jeszcze będziemy spotykali w szkołach, jeszcze zostało nam niespełna 2 tygodnie na te spotkania i na rozmowy. Będziemy się z młodzieżą spotykali na zakończeniu roku szkolnego, ale również przez całe wakacje będziemy prowadzili różnego rodzaju akcje profilaktyczne, spotkania profilaktyczne z uczestnikami kolonii, półkolonii, obozów i o tym bezpieczeństwie będziemy przypominali.
Aspirant Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.